Życie jest życie, jak to mówią, i ja nie jestem reżyserem tych rekolekcji. I tak dobrze, że macie taką dobrą drogę, która łączy Rzeszów z Przemyślem. No, bardzo ciekawe doświadczenie, bo byłem w takim domu, w którym jest około 40 dziewczyn. Stajesz przed nimi, bardzo ładne dziewczyny, zadbane, ubrane pięknie. Przepowiadasz im dobrą nowinę i później możliwość spowiedzi. I nagle się otwierają. Ja takie mam porównanie, że się otwierały jak te lilie. I nagle ze środka wyrzucają tyle cierpienia, tyle historii. Bo to wiecie, że to nie są dziewczyny, które w nagrodę sam tam są, tylko są z wyroków, nie? Kuratorów albo nie wiadomo co. I tyle cierpienia. Także absolutnie nie żałuję tego, że tutaj się pokiełbasiły programy, że tutaj nie było w czasie mszy. Absolutnie. Absolutnie. Warto było. Warto było ryzykować. I to spotkanie z tymi dziewczynami dodaje mi odwagę, żeby tutaj być i żeby mówić to, co mam do powiedzenia dzisiaj. Bo one jeszcze się nie potrafią maskować, tak jak dorośli. I są jak te lilie, szczere. Jak się otwierają, to całe swoje wnętrze pokazują. My, dorośli, jesteśmy już, nauczyliśmy się maskować. Okej, odwagi. Ja, jak miałem gdzieś 5 lat kapłaństwa, czyli mniej więcej na 2 lata przed śmiercią, 5 lat kapłaństwa, 2 lata przed śmiercią ojca, dostałem od kościoła pewne słowo, bardzo mocne, zdecydowane, że muszę się pojednać z moim ojcem, że muszę iść, wyciągnąć całe świństwo z siebie, które nosiłem, to, co o nim myślałem, całą tą pogardę, którą miałem do niego jako do starego człowieka, starszy ode mnie o 60 lat, te wszystkie relacje, moje bunty. I żeby powiedzieć mu to i później prosić go o przebaczenie. I miałem strasznego stracha, bo mój ojciec jest gwałtownikiem, był nerwusem i bałem się, że pójdę i on po prostu albo mnie wyrzuci z domu, albo pogardzi mną. Zadzwoniłem, umówiłem się, przyszedłem do domu, poprosiłem mamę, żeby poszła do kuchni i żeby nie słuchała, żeby włączyła sobie tam radio. I cały drżący usiadłem naprzeciwko ojca i mówiłem z nim po grecku, co do niego miałem, co o nim myślałem. I w pewnym momencie zapomniałem, nie wiedziałem, jak po grecku powiedzieć pewną rzecz. I on mi od razu podpowiedział. Ja byłem zdziwiony. Dlatego, że to mi pokazało, że mój ojciec był przygotowany na tą rozmowę. Przez kogo? No nie wiem, chyba przez Ducha Świętego. Ale że był przygotowany, że wiedział, o czym ja mówię. I potem kiedy prosiłem go o przebaczenie, powiedział oczywiście, że mi przebacza. I od tego czasu zaczął się taki czas, kiedy myśmy zaczęli się zbliżać do siebie. Od tego czasu ja zacząłem regularnie ojca odwiedzać, wtedy, kiedy nie miałem lekcji w szkole, uczyłem, wtedy pracowałem w Gdańsku. Przyjeżdżałem raz w tygodniu, to były chyba poniedziałki rano, brałem go na spacer, nad basen jachtowy, na skwer Kościuszki. Potem szliśmy gdzieś do jakiejś kawiarni, na kawę, na koniaczka. Ja wtedy zacząłem się trochę przed ojcem otwierać. Zacząłem mu mówić o swoich problemach, także moich księżowskich, o moich upadkach. I ten mój ojciec, który był komunistą, ale zaczął mi dawać pewne wskazówki, które były bardzo cenne. I ja dopiero wtedy zobaczyłem, że przecież ja mam tutaj obok siebie ogromny skarb, to znaczy ogromny skarbiec mądrości ludzkiej, że ten człowiek przecież, mimo tego, że się różnimy ideologicznie, że on jest ogromnym skarbcem mądrości ludzkiej, że przecież to, co przeżył, te doświadczenia. I był taki moment, bo mój ojciec był twardzielem, nie? To znaczy nie poddawał się. Lekarz kazał mu laskę nosić, bo już tracił równowagę, nie? Ale on nigdy laski nie, bo on nie będzie tutaj mięczakiem, nie? I na jednym z tych spacerów byliśmy w kawiarni na kawie. Ja tak mówię: tato, ale dlaczego ty jesteś taki twardy, nie? I wtedy mój tata spytał mnie, o co chodzi? O tą laskę, tak? Że ja laski nie używam, nie? A ja mówię: no tak, no. I on wtedy tak na mnie spojrzał. I wtedy to był moment, w którym ja dostałem taki błysk, taką łaskę, że Bóg na chwilę wpuścił mnie do jego wnętrza, do mojego ojca. Mój ojciec powiedział mi tylko proste zdanie. Ale Nikos, ja po prostu taki jestem. Żadne szczegółowe zdanie, ale w tym momencie to był błysk. Ile to trwało? Nikos, ja po prostu taki jestem. To trwa, nie wiem, 3 sekundy. Ale mi się otworzyła w nim taka przestrzeń i zobaczyłem w jednym momencie całe jego życie. Urodził się jako najstarszy syn. Na nim spoczął obowiązek dbania o wszystkiego. Musicie wiedzieć, że Grecja nie miała obozów koncentracyjnych, ale Hitler na Grecję nałożył za karę, że się nie poddała jak Włochy, nałożył embargo ekonomiczne i wielu Greków umierało z głodu. I między innymi moi dziadkowie umarli na rękach mojego ojca z głodu. Później musiał iść do pracy wcześniej, żeby zarabiać na całą rodzinę. Później poszedł w morze jako marynarz. Ktoś powie, marynarz ma piękne życie, w każdym porcie kobieta i okej. Ale ja zobaczyłem właśnie tego ojca, którego życie uczyniło takim twardym, takim nieprzeniknionym, takim zapieczonym, można powiedzieć. I to było niesamowite dla mnie doświadczenie. Do dziś pamiętam to. I może dzięki temu, że pojednałem się z ojcem i później zbliżałem się do niego, dzięki temu może właśnie to ja, a nie mój najstarszy brat, który był przyobecny także przy śmierci ojca, bo to zawsze najstarszy, ale to ja odprowadziłem ojca na drugą stronę. Może właśnie dzięki temu. Dobrze, to tym chciałem się podzielić, żeby troszeczkę ci pomóc też zobaczyć, z kim masz do czynienia, że masz do czynienia z człowiekiem, który gardził swoim ojcem i który myślał o tym ojcu złe rzeczy. Możesz powiedzieć, no ale to była przeszłość. Nie, nie, ale ta przeszłość mi pokazuje jedną rzecz. Że dzisiaj jestem zdolny do tego samego wobec proboszcza, wobec biskupa i wobec ciebie, który tu siedzisz. Po prostu pogardzić tobą. Okej. Nie wiem, jak ci się przeżyło ten wieczór wczorajszy i ten dzień dzisiejszy. Czy zadawałeś sobie to pytanie o sens twojego życia? Czy pozwoliłeś troszeczkę zaatakować się? Bo ja wczoraj waliłem jak jakąś skałę. I czułem, że to nie jest takie proste i że ta skała, która tu jest przede mną, jest bardzo twarda. I siedzisz tu i się wciąż bronisz. I wciąż chcesz sobie udowodnić, że nie jest tak źle z tobą, jak ja to opisałem wczoraj. Ty masz swój sens życia. Absolutnie nie przyznajesz się do jakichś radykalnych, błędnych spojrzeń na twoje życie, błędnych poczynań w twoim życiu. Patrzysz, mówisz, ale czy harować na rodzinę, czy zarabiać, nie dosypiać, to co on chciał powiedzieć, to było złe? Nie ma rodziny, cwaniak nie ma, dajmy mu żonę na miesiąc, wtedy będzie inaczej śpiewał. Ale przecież tu nie o to chodzi. Żeby cię oskarżyć, żeby ci powiedzieć, że źle żyłeś. Nie rozumiesz tego? Tu chodzi całkiem o coś innego. Żebyś spojrzał w nagiej trochę prawdzie na siebie, na swoje poczynania. Że one z wolą Bożą często nie mają wiele wspólnego. Mają wspólnego z pewną naturą człowieka. Natura człowieka jest taka, że człowiek chce się złączyć z kobietą, z mężczyzną, później chce mieć dziecko, może 2 dzieci. Natura człowieka jest taka, że człowiek pracuje, bo jak nie pracuje, to się degeneruje. Tylko problem polega na tym, że ta natura jest przetrącona. Jest przetrącona. Moja i twoja natura jest przetrącona. Przez coś, o czym będziemy dzisiaj mówić. I mi tylko o to chodzi. Czy ty dostrzegasz? Czy ty dostrzegasz to przetrącenie? Czy ty dostrzegasz, że twój kod genetyczny jest wykoślawiony i że wszystko podszyte jest egoizmem? Czy ty to dostrzegasz? To miało na celu wczoraj pytanie o sens życia. Że wszystko jest podszyte egoizmem, Dbanie o dzieci. Oczywiście, kiedy wychodzi to, że jest podszyte egoizmem? Kiedy dzieci plują ci w twarz i mówią ci, nie jesteś moją matką. Albo mówi ci syn, nie wiem, czy jesteś moim ojcem. Matka zawsze jest pewna. Ojciec nie zawsze. I wtedy wychodzi, co masz w sercu? Jesteś wdzięczny za takiego syna, za taką córkę? Błogosławisz Boga? Okej. Bo może siedzisz tu i wciąż się bronisz. Nie chcesz uznać tego, że wszystko podszyte jest grzechem w twoim życiu. I mówisz, ale księży, no jak? Dobrze, to ja ci teraz przeczytam pewien fragment, który pisze jeden z największych świętych Kościoła rzymskokatolickiego. Na pewno większy święty od Jana Pawła II. I on pisze coś o sobie. Posłuchaj. I wiesz, kiedy to pisze? Nie kiedy ma 20 lat. Kiedy człowiek jest taki jurny, adrenalina w nim krąży i go ciśnie. Pisze to 5 lat przed swoją śmiercią, albo 4. Po 60, kiedy już jest starym człowiekiem. Bo jak na tamte czasy, 60 lat to jest stary człowiek. Bo wiecie, że tam dożywali 40 kilku. I zobacz, co on pisze o sobie. To jest fragment listu do Rzymian, świętego Pawła Apostoła. Patrz, co on pisze. Ja jestem cielesny, zaprzedany w niewolę grzechu. Święty Paweł pod koniec swojego życia. Zaprzedany w niewolę grzechu. Ciekawe. Bo ty nie jesteś niewolnikiem grzechu. Ty zawsze czynisz dobro z pewnymi małymi ubytkami. A on mówi o sobie, że jest zaprzedany w niewolę grzechu. Nie rozumiem bowiem tego, co czynię, bo nie czynię tego, co chcę, ale to, czego nienawidzę, to właśnie czynię. 60-letni facet, święty, czyni to, czego nienawidzi. Ciekawe. A zatem nie ja to czynię, ale mieszkający we mnie grzech. Mieszkający we mnie grzech. Ciekawe, bo w tobie mieszka świętość i dobre intencje. Jestem bowiem świadom, że we mnie, to jest w moim ciele, nie mieszka dobro. W tobie mieszka dobro. Bo łatwo przychodzi mi chcieć tego, co dobre, ale wykonać nie. Nie czynię bowiem dobra, którego chcę, ale czynię właśnie zło, którego nie chcę. A zatem stwierdzam w sobie to prawo, że gdy chcę czynić dobro, narzuca mi się zło. Albowiem wewnętrzny człowiek we mnie ma upodobanie zgodne z prawem Bożym. W członkach zaś moich postrzegam prawo inne, które toczy walkę z prawem mojego umysłu i bierze mnie w niewolę pod prawo grzechu mieszkającego w moich członkach. I krzyczy, bo tu jest wykrzyknik. Nieszczęsny ja człowiek! Któż mnie wyzwoli z ciała, co wiedzie ku tej śmierci? I zaraz dodaje. Dzięki niech będą Bogu przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego. A ty chcesz się wciąż usprawiedliwiać. Chcesz się wciąż wybielać. Nie chcesz stanąć w prawdzie o sobie, że jesteś niewolnikiem, niewolnicą grzechu. Ja jestem wdzięczny Pawłowi najbardziej za ten fragment z wszystkich jego listów. Że puścił farbę na swój temat. Dobrze, idziemy dalej. Ale co się stało? Znaczy, co się dzieje z nami? To znaczy, dlaczego jesteśmy w niewoli grzechu? Ty może nie, dobra, w porządku, co ja mam powiedzieć? No, nie będę cię przekonywał. Ale Paweł, święty Paweł, dlaczego był w niewoli grzechu? Ja też jestem w niewoli grzechu. Dlaczego? I tu czytamy list do Hebrajczyków, który napisał albo Paweł, albo któryś z jego uczniów, ale na pewno jest to jego mentalność. Ponieważ zaś dzieci mają udział we krwi i w ciele, dlatego i on, Jezus, także bez żadnej różnicy otrzymał w nich, w krwi i ciele, otrzymał w nich udział, aby przez śmierć pokonać tego, który dzierżył władzę nad śmiercią, to jest diabła. I aby uwolnić tych wszystkich, którzy całe życie przez bojaźń śmierci podlegli byli niewoli. Co mówi święty Paweł, czy tam jeden z jego uczniów? Mówi krótką rzecz. Z powodu strachu przed śmiercią jesteś niewolnicą, niewolnikiem diabła. A ty patrzysz na mnie i mówisz, ale wymyślił, strach przed śmiercią. Księże, ja już miałem śmierć kliniczną. Ja miałem wypadek, byłem już po drugiej stronie jedną nogą. Ja przeżyłam drugą wojnę światową. Księże, ja się śmierci naprawdę nie boję. Jasne, dzisiaj społeczeństwo żyje nie bojąc się śmierci fizycznej. Co więcej, społeczeństwo dzisiaj żyje mając pogardę do śmierci fizycznej. I dlatego człowiek, który nie ma problemu, żeby popełnić samobójstwo. Ale to nie chodzi o śmierć fizyczną. Chodzi o potężniejszą od fizycznej śmierć. O wiele mocniejszą. Jaką? O śmierć egzystencjalną. Ale mądre słowo. Chodzi o odrzucenie. Ze strachu przed odrzuceniem. Żeby nie być odrzucona, żeby nie być skasowana w oczach koleżanek, żeby nie być odrzuconym przez tego, który cię kocha, którego ty kochasz, żeby nie być odrzuconym przez tego, na którym ci zależy, żeby nie być pogardzonym, żeby nie być nikim. Robisz to, co chce diabeł, żebyś robił i żebyś robiła. Żeby tylko nie być odrzuconą. Jesteś w stanie zniszczyć swoją koleżankę z pracy? Bo powiedzieli, wyrzucą albo ciebie, albo ją. I ty, żeby nie być wyrzuconą, zniszczysz swoją koleżankę z pracy. O tą właśnie chodzi. Śmierć. O wiele gorszą. I dlatego dzisiaj ludzie, już niedaleko, w Holandii, jak przychodzi odrzucenie, że są sami, nikt już do nich nie przychodzi. I są starzy i samotni. To bardzo szybko proszą o eutanazję. Bardzo szybko. Bo to jest o wiele gorsza śmierć. Być odrzuconym. Nie być kochanym. Być pogardzonym. Być nikim. Gorzej niż śmieć. Bo śmieci nawet się używa dzisiaj, żeby wyprodukować trochę ciepła w mieście. I z powodu tego, żeby nie być pogardzonym, żeby nie być odrzuconym, robisz to, co chce diabeł. Kłamiesz, randkujesz, zdradzasz żonę, męża. Ja zdradzam mój celibat. Jasne. Tylko, żeby nie cierpieć. Ale co to się stało, że dziś jesteśmy wszyscy niewolnikami diabła? Przecież tak na początku nie było. Pamiętasz, jak było? Bo mówią, wykopaliska ostatnie, że raj był w Rzeszowie. Ja nie wiem, czy to prawda, ale przyjmuję, że tak. Niech będzie. Tu był raj. I wyobraź sobie, że Bóg stworzył pierwszych ludzi w Rzeszowie. To byli rzeszowianie. Ty tego nie pamiętasz, bo to było bardzo dawno temu. Ale mam pytanie do ciebie. Pamiętasz, trochę ci mówili chyba przodkowie, jak stworzył nas Bóg? Pamiętasz, jak stworzył nas Bóg? jak tutaj żyliśmy w tym Rzeszowie? Jak chodziliśmy po ulicach? Pamiętasz czy nie? Jak chodziliśmy? Halo? Nikt nic nie mówi. To jak chodziliśmy? Pierwsi ludzie jak chodzili? Jak? Nadzy byli. Oczywiście, że byli nadzy. I mówi Pismo Święte, że wszyscy po Rzeszowie chodzili nago, ale nikt nie odczuwał wstydu. Ciekawe. No to zróbmy próbę. Rozbieramy się do naga, proszę bardzo. No ale księże. Ale niektórzy by chcieli. Ale nie możemy, bo już odczuwamy pożądliwość, odczuwamy wstyd. Co się takiego stało? Bo kiedy Pan Bóg cię stworzył, tego nie pamiętasz, ale ja ci przypomnę, to stworzył cię z taką pępowiną, która łączyła ciebie z Bogiem. Wiesz, co to jest pępowina? Łączy dziecko i dziecko dostaje za darmo wszystko do jedzenia, co jest potrzebne do oddychania. Wszystko dostajesz za darmo. I Bóg stworzył cię z pępowiną. To znaczy, co ci dawał za darmo? Ducha Świętego. Dawał ci za darmo miłość, całkowicie darmową i bezwarunkową. To znaczy, bo my mamy dwa serca. Jedno serce jest to fizyczne. Jak wiesz, ono jest pompą ssącotłoczącą. Ssie. I, czy tam odwrotnie, ssie i wypycha. Prawda? Ssie i wypycha krew. Ale masz też serce duchowe. I ono też jest pompą ssącą, tłoczącą. Tylko co ssie i co tłoczy? Ducha Świętego. Miłość. I kiedy wstawałeś rano, w Rzeszowie o poranku, przeciągałeś się albo przeciągałaś, twoje serce duchowe się rozprężało. Chcę być kochana. I zalewała cię miłość, zalewał cię Duch Święty, bezwarunkowa miłość, aż się uszami ci wylewało. Byłeś cały zalany miłością. I później był drugi ruch serca. Chcę kochać innych. I dlatego, jak żyli mężczyzna na przykład. Mężczyzna wychodził rano na balkon, patrzy, tam sąsiadka wychodzi, nago oczywiście, wieszać nie wiem co, patrzał na nią i nie miał jakiegoś podniecenia, nie miał nie wiem co, pożądliwości. Dlaczego? Bo jego całe ja było wypełnione Duchem Świętym, miłością Boga. I on patrzał na nią tak, jak patrzy Bóg. Jego oczy były wypełnione całkowicie miłością. Kiedy wracał mąż do tej pieczary gdzieś tutaj, mieli te pieczary przecież w raju, w których mieszkali, tu w Rzeszowie. I on wracał z polowania, upolował tego dinozaura i ciągnął go za ten ogon i rzucił to ścierwo przed grotą. Był zraniony tutaj ogonem, on go zranił do krwi. Jego żona, kobieta, jako że była wypełniona całkowicie miłością Boga, była całkowicie otwarta na życie i przyjmowała tyle dzieci, ile Bóg dawał. 12, 15, z czego 4 umarło, powiedzmy, ale ona nie blokowała się nigdy, bo była wypełniona miłością. I ona była w 8 miesiącu z 13 dzieckiem. Mąż wchodzi do pieczary, a ona patrzy, on jest zraniony w rękę, więc nie patrzy na to, że ona jest w ciąży. Rzuca się do niego, mówi: kochany mężusiu, jesteś zraniony, upołóż się, ja cię opatrzę. Ty walczyłeś z tym dinozaurem, żebyśmy mieli jedzenie na najbliższe 3 miesiące. Połóż się, ale mąż, bo była wypełniona miłością, ale mąż, który był też wypełniony całkowicie miłością, mówił jej: nie, kochanie, ty jesteś w 8 miesiącu z naszym 13 dzieckiem. Mój dinozaur wobec tych 12 dinozaurów małych, których ty tu masz i szaleją ci, to jest nic. Kładź się do łóżka, ja ci będę usługiwał. Bierze słonie odkurzacza i mówi: ja będę odkurzał wszystkie pajęczyny, dywany, zmywam naczynia, wszystko robię, myję szyby, nie wiadomo co, przebieram dzieciaki. Kobiety słuchają mnie i mówią: czy ksiądz kiedyś coś takiego widział, żeby mąż wracał z pracy i sprzątał? Ale tak było, zrozum. Bo jedno drugie chciało oddać swoje życie. Jak było w relacjach intymnych? Czy przed grzechem pierworodnym były napięcia seksualne, czy nie? Ciekawe. Czasami patrzę, jak kobiety kiwają głowami, nie? Bo to jest owoc grzechu, te napięcia seksualne. Ale moment. Jak Bóg stworzył ludzi w Rzeszowie, to co im powiedział? Mnóżcie się i zaledniajcie ziemię, tak? No to ja nie rozumiem. To znaczy, że to było, że kobieta wychodziła przed jaskinię, był wiatr, wiatr, zapylenie wiatrem i była w ciąży? Wątpię. Oczywiście, że były te napięcia. Tylko jak to przebiegało? Kiedy mężczyzna miał to napięcie, chciał trochę intymności z żoną, puszczał jej sygnały. Ale ona mówiła, słuchaj, pierwsza komunia była, widzisz, zepsuła się ta maszyna do mycia talerzy, musiałam wszystko sprzątać, jestem trochę zmęczona. I on jako, że był wypełniony całkowicie miłością Boga, umierał dla swojego napięcia seksualnego. Nie zmuszał jej. Co więcej, nie musiał iść do internetu, nie musiał iść do sąsiadki, nic. Bo ją kochał i akceptował. Nawet jeśli trwało to dłużej. Ale z drugiej strony żona, kobieta, wypełniona miłością Boga, nie było tak, że mówiła, słuchaj, no nie można. A ile czasu? No nie wiem, z 2 tygodnie. Ale jak ja sobie poradzę, żono? Nie było tak. Ona mimo tego, że była zmęczona. Okej, pierwsza noc on respektował, ale druga noc ona wiedziała, że on cierpi. I oddawała mu siebie, mimo tego, że była nie w formie, nie wiem co. Dlaczego? Bo była wypełniona miłością Boga. I chciała się oddawać swojemu mężowi, a mąż swojej żonie, respektując ją. Nie było żadnej przemocy ani w jedną, ani w drugą stronę. Jak wyglądały relacje międzypokoleniowe? W takim mieszkaniu mieszkali rodzice, dzieci, babcia i prababcia, powiedzmy. Prababcia, która już popuszczała, już śmierdziała, ale dzieci, prawnuki, prześcigały się w tym, żeby babcie usłużyć, żeby babcie podmyć. Nawet mieli do siebie pretensje. Siostra mówiła do swojej siostry, słuchaj, ty wczoraj żeś podmywała babcię, teraz ja chcę. Odczep się, ja teraz chcę podmywać ją. Dlaczego? Bo byli wypełnieni miłością Boga i się prześcigali w tym, żeby służyć prababci. Jak wyglądały relacje między chłopakiem a dziewczyną w narzeczeństwie, czyli czy też w chodzeniu, bo przed grzechem pierworodnym też chodzili ze sobą. Chłopak respektował swoje dziewictwo i dziewictwo dziewczyny. Dlatego w sposób naturalny do ślubu szli jako dziewice obydwoje. On ją respektował. Ona też go respektowała, nie prowokowała go. On miał napięcia seksualne? Oczywiście, że tak. Ale respektował ją, umierał dla tych napięć. I nie musiał sobie radzić, nie wiem, masturbacją czy pornografią. Bo był wypełniony miłością Boga. Jego ciało żyło w całkowitej harmonii z wolą Boga. Jak wyglądała relacja między człowiekiem a przyrodą? No nie było mowy o tym, żeby krokodyl kogoś zjadł albo rekin w wodzie. Dlaczego? Bo ta miłość Boga, harmonia przez człowieka przelewała się na wszystkie zwierzęta. I dlatego ludzie i zwierzęta żyli w całkowitej harmonii. No dobra. Okej. To jeśli tak było kiedyś w Rzeszowie, to dlaczego dzisiaj w Rzeszowie jest inaczej? Co się takiego stało? A więc przypomnę ci, co się stało. Przyszedł ktoś do pierwszych ludzi w Rzeszowie, którzy mieszkali. Przyszedł i zapytał, kto to, chyba wiecie, kto, nie? Przyszedł. Diabeł, czyli Lucyfer, czyli anioł, który był dobry, ale później, już nie chcę tego tłumaczyć, wymówił posłuszeństwo Bogu i powiedział, nie chcę ci służyć, daj mi spokój. I się odciął od Boga i później tylko czekał. Z nogą na nogą zawiniętą, aż Bóg stworzy kosmos, on jest cierpliwy, więc czekał. Bóg stworzył Układ Słoneczny, on był cierpliwy i czekał. Bóg stworzył Ziemię, on czekał. I Bóg stworzył pierwszych ludzi w Rzeszowie. I on mówi, o, teraz idziemy do dzieła. I przyszedł do Rzeszowa. I pyta, co słychać, rzeszowianie? A rzeszowianie powiedzieli, słuchaj, super, żyjemy w raju, pięknie, wszyscy się kochamy, harmonia wśród zwierząt, pięknie, w małżeństwach, zobacz jak idzie. Ajajajajajajaj, a jak wy to robicie, powiedzcie? A, mamy taką pępowinę z Bogiem, Bóg daje nam Ducha Świętego i my żyjemy według Ducha Świętego, według miłości, po prostu się kochamy. A on aż zagwizdał, siu, 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 siu. Ale wiecie co? Takich głupców jak wy, to nie widziałem w całej galaktyce i w całym kosmosie. Ale jak ty możesz mówić, co ty gadasz, jak to głupców? No jak to, nie widzisz? Nie widzisz, jak bardzo Bóg cię oszukuje? Jak to oszukuje, co ty gadasz? No jak to, co ja gadam? Przecież Bóg z ciebie zrobił marionetkę. Jak Bóg chce, to oddajesz ciało mężowi. Jak Bóg chce, to respektujesz trudny czas twojej żony. Jak Bóg chce, podcierasz śmierdzącą prababcię. Robisz tak, jak Bóg chce. To znaczy, Bóg porusza paluszkami, a ty mu tańczysz jak laleczka na sznurku, czyli marionetka. Tak czy nie? Ja ci mówię jedno. Obetnij sznurki. Przecież nie jesteś gówniarzem. Nie jesteś gówniarą. Już trochę żyjesz na tym świecie. Już chyba wiesz, co jest dobre, a co złe. Już chyba wiesz, jak wybierać między dobrem a złem. Już się trochę nauczyłeś. Obetnij sznurki. Czyli co? Czyli pępowinę. Obetnij, a wtedy ci gwarantuję, że zasmakujesz prawdziwego życia. Wtedy posmakujesz życia godnego. Na razie jesteś marionetką, a zasmakujesz godnego życia, autonomicznego, niezależnego. I co zrobili rzeszowianie? No i rzeszowianie pomyśleli, coś w tym jest. Polecieli do Pana Boga? Tak, słucham, kto tam? O, wejdźcie, ale co wy, jesteście tacy wzburzeni. Rzeszowianie, co się stało? Nic, wszystko, coś wam brakuje, coś się, jakieś coś nie funkcjonuje w raju. Nie, wszystko gra, Panie Boże. No więc o co chodzi? Mamy taką prośbę, wiesz, no co? No, słuchaj, chcielibyśmy obciąć pępowinę, ale czy czegoś wam brakuje, czy coś? Nie, wiesz, nie o to chodzi, tylko, wiesz co, daj nam trochę świętego spokoju, zaufaj nam. No nie jesteśmy gówniarzami, nie jesteśmy jakimiś prostakami. No zaufaj nam, że my poprowadzimy swoje życie właściwie, że nie zmarnujemy swojego życia. No, chcemy obciąć pępowinę, koniec. A Bóg? A Bóg kocha człowieka. A wiesz, co jest najwyższym wyrazem miłości? Ostatnim guzikiem miłości? Najwyższym wyrazem miłości jest dać wolność drugiemu, nawet jeśli wiesz, że on uczyni coś złego. I może ty nigdy nie smakowałeś wolności. I może ty nigdy nikomu nie dajesz wolności. I dlatego tego nie rozumiesz. Ale Bóg, jako że ciebie kocha i wie, co będzie później, pozwolił ci i mówi, dobrze, obetnij pępowinę. I obciąłeś pępowinę. Obcięłaś pępowinę. A co się później stało? Później wstałaś, następnego poranka. Przeciągasz się jako kobieta i twoje serce duchowe się rozpręża. Chcę być kochana, ale pępowina jest obcięta. Nie ma dopływu miłości. Nie ma dopływu Ducha Świętego, ale serce działa i ssie. I tu czujesz ból, ssący ból. Chcę być kochana. Nagle słyszysz, coś warczy. Niedźwiedź w moim łóżku. Nie, no przecież to mój mąż, on ta zawsze tak chrapie, zapomniałam, że to mój mąż, tak. Mąż, ale zaraz, mąż, co to znaczy mąż? Po co służy mąż? No jak to? No to mąż musi mi zaspokoić to pragnienie bycia kochanym. To mąż musi być tym księciem na białym rumaku. To on musi zawsze z pracy, jak będzie wracał, to musi przychodzić z różą w zębach, z gitarą i stanąć pod wieżowcem i śpiewać. Moja Dorotko, wyglądnij jak gołąbka, bo chcę zaśpiewać dla ciebie. I on później, ty wyglądasz, on z różą w zębach i z siatami, zakupami leci. Winda nie działa, więc on na 6 piętro szybciutko biegnie, jako książę biały. Później wpada do domu. Wiesz, oczywiście w domu jest bajzel, bo tobie się nic nie chciało robić. Siedzisz tylko przed telewizorem. I on mówi, ja wszystko posprzątam, moje kochanie, oczywiście, bo ty jesteś moim złotkiem, jesteś moją księżniczką. Bierze cię na ręce, siada w fotelu przed telewizorem. Mówi, ja ci jeszcze zmienię program. Ja wszystko zrobię. Dzieciak z pieluchą, nie chcę powiedzieć już jaką, on mówi, ja to wszystko umyję, dzieciaczka, nie ma sprawy, wypiorę dywan, wszystko dla ciebie zrobię. Bo on musi ci udowodnić, że cię kocha. Musi spełnić to twoje pragnienie. Zobacz, jak się zmienił kierunek. Już nie jest to, że ty chcesz dać swoje życie mężowi, ale chcesz wyssać z męża to, żeby czuć się kochaną. Ale co? Mężczyźni lepsi? Tu nie ma lepszych. On się budzi rano, serce działa, chcę być kochany, ale pępowina obcięta, ból straszny ssania. Nagle patrzy jakiś szaszorobok, mówi: Yeti! Yeti! Yeti w moim łóżku. A nie, to przecież moja żona ma takie długie, piękne włosy. Przecież zapomniałem, że to moja żona, nie Yeti. Jak mogłem tak mówić? Ale zaraz, żona. Do czego służy żona? No jak to? To ona musi przecież zaspokoić to moje pragnienie. To ona musi mnie kochać. I ona musi być zawsze do dyspozycji. Zawsze świeża, piękna, młoda i zawsze o każdej porze dnia i nocy do twojej dyspozycji. Zawsze musi sprzątać, być wszystko na błysk. Ty przychodzisz w buciorach, idziesz walić się na kanapę, guzik cię obchodzi, że ona harowała cały dzień, bo ty jesteś tym, który pracuje. Ja pracuję dla tego domu, ja tu jestem kimś, co daje. Ty nie pracujesz, nic nie robisz, tylko dzieciakami się bawisz. I ona, zobacz jak się zmienił kierunek. Już nie interesuje go, żeby dawać swoje życie żonie, ale żeby wyssać z niej to, żeby on się czuł kochany. Oczywiście. Jak wyglądają relacje międzypokoleniowe? Ojciec mówi: jutro sprowadzimy babcię, bo babci, dziadek umarł, babcia jest sama, już niewydolna. A syn mówi: słucham? Śmierdziela do domu sprowadzimy? Babcia jedzie już rybami. Ja nie mam zamiaru. Ja nie będę mógł sprowadzać kolegów, mojej dziewczyny sobie przyprowadzić, wszystko będzie śmierdziało naftaliną. Absolutnie. Jak ją sprowadzicie, to zrobię wam takie piekło i babci zrobię takie piekło, że bardzo szybko ją stąd wyciągniecie. Sama będzie się prosić, żeby tu nie mieszkać. Dlaczego? Bo on już nie ma miłości Boga. Nie interesuje go dawać swoje życie, ale wyssać z życia. On ma prawo, żeby żaden śmierdziel w jego domu nie był. On ma prawo zapraszać swoje koleżanki i swoich kolegów. Rozumiesz, jak się zmieniła sytuacja? A jak jest między chłopakiem a dziewczyną, kiedy chodzą? Chłopak mówi: no, kochanie, chodzimy już ze sobą tydzień, a więc czas na łóżeczko. Dziewczyna mówi: chyba dopiero tydzień. A on mówi: słuchaj, z innymi robię to po 3 dniach, a ty się jeszcze upierasz, dałem ci trochę szansy. Nie chcesz? To ci zrobię taką opinię wśród kolegów i koleżanek, że po prostu już cię nikt nie będzie chciał. I ona biedna, która nie ma pępowiny z Bogiem, nie ma doświadczenia miłości, a ma ogromną tęsknotę, żeby być kochana, bo ma to serce duchowe, co robi? Mówi sobie tak: 5 chłopakom odmówiłam, ale teraz jak temu odmówię, to zostanę starą panną. I co robi dziewczyna? Robi wszystko to, co on chce. Później nie jest w stanie sobie spojrzeć do lustra na siebie samą, bo sobą gardzi. I co? Rozumiesz? I tak się zmieniły relacje. Jesteśmy wszyscy, jak tu jesteśmy, zrozum, że wszyscy jesteśmy wampirami miłości. Wiesz, co to jest wampir? Co jest naturą wampira? Że się wbija się w żyłę i wyssać krew. Rozumiesz, że tak funkcjonujesz? Chyba, że jesteś jedyny albo jedyna. Wątpię. Ja? Proszę bardzo. Oczywiście. Mnie nikt nie ma prawa skrytykować. Uczeń, który na lekcji coś się ze mną nie zgadza, nie podoba ci gnoju, wynoś mi się stąd. Bo mnie wszyscy muszą słuchać, respektować i chwalić. Bo jestem wampirem numer 1 tego zgromadzenia. Rozumiesz? Jeśli tak jest z tobą i ze mną, to jak ty możesz mieć pretensje do tego ojca, który cię zostawił, kiedy miałaś 10 lat? Jak możesz mieć do niego pretensje? Przecież on nie był zdolny do tego, żeby z twoją matką żyć. Nie był zdolny do wierności małżeńskiej, bo chciał być kochany. Twoja matka była trochę twarda, a on chciał być kochany i znalazł to u kochanki. Powiesz, chce ksiądz go usprawiedliwiać? Nie. Chcę tylko ci zadać pytanie. Jeśli taka jest natura każdego z nas, że jesteśmy wampirami miłości, to się ciebie pytam, jak możesz wymagać od twojego ojca, żeby co żył? Jak możesz mieć żal do kogoś,
do chłopaka, który cię oszukał. Strzelił ci dzieciaka, a później ci powiedział: ciao, byłaś głupia, że się nie zabezpieczyłaś. Jak możesz mieć żal? Bo jesteśmy wszyscy w ten sposób poranieni. Jesteśmy wszyscy jak owieczka, która ma cztery kopytka połamane. Wiesz, co to znaczy owieczka, która ma cztery kopytka połamane? To jest owieczka, która tu leży. I ma cztery kopytka połamane. I możesz jej mówić: weź, zrób krok do przodu. A ona nie może, bo ma cztery kopytka połamane. I gdybym ja teraz tu stał i mówił tobie: a więc posłuchaj, postaraj się przebaczyć twojemu ojcu. Postaraj się przebaczyć twojemu wujkowi, który cię molestował, jak miałaś 7 lat. Postaraj się przebaczyć twojej żonie, która cię zdradziła z twoim przyjacielem. To ty patrzysz na mnie i możesz krzyknąć: skichaj się, sam się postaraj. Ja nie potrafię, rozumie ksiądz? Nie potrafię. Tyle razy próbowałam przebaczyć, nie mogę. Rozumiesz to? Że nie możesz, to jest oczywiste. Bo jesteś jak owieczka, która ma cztery kopytka połamane. I wyobraź sobie, gdybym ja do was mówił takie rzeczy: postaraj się być dobra, postaraj się, nie wiem, otworzyć na kolejne życie, mieć kolejne dziecko, mimo tego, że masz czwartą cesarkę, to bym był bestialskim, bestialskim pasterzem. Podaję ci przykład. Podchodzę do owieczki i mówię: o, co się stało, owieczko? O, co? O, boli. A co boli? Kopytka. Co się stało? Wszystkie strzaskane. Cztery? Tak. Co się stało? Skakałam tu i tam, później na drzewko, chciałam, bach, się poślizgnęłam. Ryb i koniec. Ajajaj, cierpisz? O, nie pytaj. Widzisz owieczko tam, 200 metrów dalej? No, taką szopkę widzę. Tak, to jest mój szpitalik. I mam tam eliksir cudowny. Jak posmaruję ci kopytka tym eliksirem, założę super gipsiki, 24 godziny i masz jak nowe kopytka. Już cię lubię, pasterzu. Już cię lubię. Tylko wiesz, owieczko, jest jeden problem. Jaki? Musisz tam przyjść. Ale jak? Pasterzu, cztery kopytka połamane, nie mogę. Ja ci pomogę, jak chcesz. Chwycę cię za futerko i kopnę cię w nerki. Pach! A, tam będzie boleć. I wtedy może jakoś się sprężysz i może kilka kroków zrobisz. Rozumiesz? To jest być pasterzem, który domaga się od owieczki, która ma cztery kopytka połamane, żeby zrobiła choć jeden albo dwa kroki. Ona nie może. I nic na to nie poradzimy. I tak samo ty nie możesz. I sobie nie jesteś w stanie wybaczyć tej aborcji. Bo nie wiesz, że nie było innej możliwości, rozumiesz? Bo chciałaś żyć. Nie dać swoje życie, tylko wyssać. I wyssałaś z tego dziecka. Ale ono jest w niebie. A nie w otchłani albo w piekle. Ono jest w niebie i się za ciebie modli. Może dzięki tym modlitwom jesteś dzisiaj na rekolekcjach. A więc jesteśmy wszyscy w sytuacji po ludzku beznadziejnej. Koniec z nami. Owieczki z czterema kopytkami połamanymi. Ale jest ktoś, kto dał nam odpowiedź na tą sytuację. Kto? Bóg. W jaki sposób? W taki sposób. Widzisz to? Widzisz? Ten krzyż piękny? Tego Chrystusa, który tu wisi? I Bóg. Tego jednego, który nie miał grzechu. Jedynego, który nie był wampirem. Plus jego matka, która nie miała grzechu pierworodnego. On, który nie był wampirem. On, który jedyny miał miłość, całkowicie darmową i bezwarunkową. On wziął wszystkie twoje grzechy, twoje świństwa, twoją niemożność i poszedł na krzyż. I wiesz, co się stało na krzyżu, kiedy zawisnął? Przyszedł do niego ten, który ciebie odwiedził tu w Rzeszowie bardzo dawno temu. On przyszedł do Jezusa też. Bo mówi Pismo, że jak szatan kusił Jezusa na pustyni, to później mówi Pismo i odstąpił od niego aż do czasu. Do jakiego czasu? Do tego czasu. I teraz przyszedł i spytał: cześć Jezu, co tam słychać? Widzimy się po 3 latach. I co tam? Jak idzie? A Jezus ukrzyżowany mówił: dobrze, pełnię wolę Ojca i zbawiam ludzkość. A szatan: ale jesteś śmieszny. Jesteś śmieszny po prostu, no. Przestań się oszukiwać. Dlaczego się ze mnie śmiejesz? Dlaczego szydzisz ze mnie? Ja? Słuchaj, stary, ja ci chcę pomóc. Jest ktoś, kto z ciebie sobie zaszydził. Kto? Twój ojciec, twój tatuś. Jak to? Jak to, jak to? Nie pamiętasz, co powiedział 1200 lat wcześniej? A wiecie, co powiedział Bóg 1200 lat wcześniej? Możecie to przeczytać w Księdze Powtórzonego Prawa. To powiedział Bóg, nie Mojżesz. Bóg do Mojżesza. Wiecie, co powiedział? Powiedział tak. Jak ktoś złamie jedno z przykazań dekalogu, ukamienujecie go, jego martwe ciało powiesicie na drzewie i wtedy to będzie znak dla wszystkich Żydów, że on jest przeklęty przez Boga, ten ktoś, powiesz, którego ciało wisi na drzewie. Powtórzyć to? Czy dotarło? Powtórzyć? Tak? Powtórzyć? Bo ja nie wiem. Bo to jest bardzo ważne. To powiedział Bóg do Mojżesza. I przez 1200 lat tego nigdy nie odwołał. I po 1200 latach powiedział do swojego syna: Jezu, czas na drzewo. I co Jezus powiedział ojcu? Ciekawe. Co powiedział ojcu? Pamiętasz? Powiedział: nie, nie chcę. Kiedy? Kiedy to powiedział? W ogrójcu. W ogrójcu. Ojcze, nie chcę. Niech ominie mnie ten kielich. Ale później dokończył. Ale nie moja, ale twoja wola niech się stanie. Ale później przyszedł drugi raz. I znowu drugi raz mówi: nie chcę, tato. Przecież jak ja zawisnę na drzewie, to wszyscy Żydzi, arcykapłani, uczeni w piśmie, faryzeusze, którzy Pismo Święte mają w tym paluszku, oni pomyślą, że jestem przeklęty przez ciebie, tato. A jeśli ja jestem przeklęty przez ciebie, to czyją mocą robiłem wszystkie cuda? Czyją? Szatana. Tato, ja nie chcę. Ale nie moja, ale twoja wola niech się stanie. I trzeci raz przyszedł na miejsce modlitwy i mówi: nie chcę. Nie chcę iść na drzewo. Nie chcę być uważany za przeklętego przez Boga. Ale nie moja, ale twoja wola niech się stanie. I zawisł. I szatan mu to przypomniał. Widzisz, stary, nie jest tak? Nie odwołał twój tatuś. Ja wiem, że twój tatuś ma sklerozę i wiesz, pomyślały mu się pewne sprawy i zapomniał tutaj dopełnić pewnej rzeczy. I Żydzi, którzy stali pod spodem, powiedzieli: ha! Przeklęty przez Boga, to jest jasne. Mógłbym wiedzieć, dlaczego Bóg tak zorganizował tą historię. Dlaczego Bóg nie odwołał tego przekleństwa? Ty myślisz, że co? Że można mieć pretensje do Żydów, że oni do dzisiaj nie wierzą w Chrystusa? Nie masz prawa mieć pretensji, bo oni mają Pismo. A Pismo mówi, że przeklęty przez Boga powieszony na drzewie. I nigdy Bóg tego nie odwołał. Mógłbym wiedzieć, dlaczego Bóg tak to skonstruował? Dlaczego Bóg nie odwołał tego przekleństwa? Wiesz dlaczego? Bo co dzieje się, kiedy ktoś ciebie zrani? Co wychodzi z twojego serca, a często z twoich ust? Co dzieje się, jak coś ci w życiu nie wychodzi? Spieszysz się i holender nie możesz, bo ten klucz nie pasuje, później córka się zamknęła w łazience. Co wychodzi z twoich ust? Błogosławisz? Mówisz: błogosławię cię, Panie, za te trudności, czy też przeklinasz? Ze mnie wychodzą przekleństwa. Nie mam najmniejszych wątpliwości. Rozumiesz teraz? Dlaczego Bóg zrobił tą historię? Dlaczego Bóg chciał, żeby Jezus zawisł na drzewie i żeby Żydzi, którzy znają Pismo, byli pewni, że On jest przeklęty przez Boga? Ze względu na ciebie. Żeby Jezus miał prawo wziąć na siebie wszystkie twoje przekleństwa, które wychodzą, wychodziły, wychodzą i będą wychodzić z ciebie. Tyle miliardów przekleństw, ile miliardów ludzi było, jest i będzie jeszcze do końca świata. Wszystkie te przekleństwa Chrystus wziął na siebie. Dlatego Ojciec tego nie odwołał. Żeby mógł Chrystus wziąć twoje przekleństwa na siebie. szatan mówi, i dlatego stary, ja chcę ci pomóc, jestem twoim przyjacielem, wiesz o tym. Musimy trochę naprawić to, co twój ojciec popsuł. Zobacz, nikt w ciebie nie wierzy. Uczniowie uciekli wszyscy. Jan stał, ale jako członek rodziny, nie jako apostoł. Wszyscy zwątpili, wszyscy uciekli, zostawili cię samego. A Piotr się trzykrotnie ciebie wyparł. A ci stoją na dole, arcykapłani uczeni w piśmie. I są przekonani, że jesteś przeklęty przez Boga. Ja ci chcę pomóc. Jest jeszcze szansa. Już umierasz. Za chwilę twoje serce pęknie. Nie wytrzyma. Ale jest jeszcze szansa. Żyjesz. Możesz jeszcze udowodnić, że jesteś synem Boga. Jak? Jak możesz udowodnić? Zejdź z krzyża. Oczywiście. I ci, co tu stali, bardzo dobrze to rozumieli. I mówili, jeśli jesteś synem Bożym, zejdź z krzyża i udowodnij. Zszedł z krzyża? Nie. Może nie mógł. A może nie mógł. Co? Może nie mógł. Był bezsilny. Tak myślisz? To co, mógł czy nie mógł? Oczywiście, że mógł. Co więcej, mógł zeskoczyć z krzyża na 5 sekund, pokazać wszystkim, ha, 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 jestem synem Boga i co? Później wrócić na krzyż i umrzeć. Mógł tak zrobić? Mógł. I umarłby wtedy za twoje i moje grzechy? Oczywiście, że tak. Tylko wiesz, jaki byłby problem? Dałby ci znak, że nie kocha cię do końca. Że dla niego ważniejsza jest jego autorytet. Ważniejsza jest opinia, jaką będą mieli o nim Żydzi. A on nie zszedł z krzyża. Został do końca. Dlaczego? Żeby ci pokazać, że kocha cię do końca. Że kocha cię ponad swoją opinię dobrą na swój temat, ponad swój autorytet, ponad swoją boskość. Tak cię kocha. Ponad swoją boskość. Ciebie. Grzesznika, grzesznicę. Taką miłością ciebie kocha. Ale szatan nie ustawał. I mówił, słuchaj, niedługo umrzesz. Zejdź z krzyża. Twój ojciec się pomylił. Musisz zejść z krzyża. Jakie były słowa, które Jezus powiedział w pewnym momencie? Boże mój, czemuś mnie opuścił? Niektórzy mówią, o, zwątpił, jednak zwątpił, nie? A niektórzy mówią, nie, nie, on nie zwątpił, on tylko recytował psalmy. Rzeczywiście, no, lepszego miejsca, jak mieć na konkurs recytatorski psalmów, jak na krzyżu wisieć, to nie można mieć, nie? Nie, nie, nie. On z serca wydobył te słowa. Boże mój, czemuś mnie opuścił? No to jak, zwątpił? On nie mógł zwątpić. Dlaczego więc wydobył z serca te słowa? Czyje to są słowa? Boże, opuściłeś mnie. Czyje to są słowa? Bóg mnie opuścił. Czyje to są słowa? Twoje. Wtedy, kiedy zachorowała ci córka i umarła. Bóg mnie opuścił. Wtedy, kiedy ktoś cię zdradził. Bóg mnie opuścił. Kiedy zrobiłaś aborcję. Gdzie był Bóg? Dlaczego mnie nie powstrzymał? Kiedy był wypadek i zginął twój mąż. Gdzie był Bóg? Gdzie był Bóg? Boże mój, czemuś mnie opuścił? Rozumiesz teraz? Jezus wypowiedział słowa moje i twoje. Wtedy, kiedy jesteśmy w grzechu. Wtedy, kiedy buntujemy się przeciwko Bogu, kiedy przychodzi cierpienie i my się buntujemy przeciwko Bogu, negujemy Boga. On to wziął za swoje. I dlatego powiedział te słowa, abyś wiedział, że wszystkie bluźnierstwa, które powiedziałeś przeciwko Bogu, mówiąc, gdzie był Bóg, on wziął na siebie. I on je uczynił swoimi. Tak bardzo cię kocha. Ale szatan nie ustawał. I mówił, słuchaj, zejdź z tego krzyża, mówię ci. Udowodnij, że jesteś Mesjaszem. I jakie były ostatnie słowa Chrystusa? Chrystus powiedział, nieprawda. Mój ojciec dobrze robi historię. Ja do końca tego nie rozumiem. Ale wiem, że mój ojciec mnie kocha, że jest dobry. I jakie były ostatnie słowa? Ojcze, w twoje ręce powierzam ducha mego. I umarł. I oddał ducha. Nie dał się zwieść tak jak ty i tak jak ja. Nie dał sobie obciąć pępowiny z ojcem. Nie dał się oszukać, że ojciec coś źle robi. Że jest marionetką w rękach ojca. Był jedyny, który wytrwał do końca.
A teraz patrzmy, co dalej. Apostołowie, co zrobili? Uciekli. Gdzie? Do wieczernika. I co? I zamknęli drzwi. Zaryglowali. Dlaczego? Mówi Pismo. Ze strachu przed tym, że przyjdą i ich zabiją. I siedzą jak te zające się trzęsąc. I w niedzielę rano, czy też w nocy z soboty na niedzielę, przychodzi do nich Jezus, mimo drzwi zamkniętych. Oni przerażeni. Ha! Jakie są pierwsze słowa, które mówi Jezus? Dranie. Zostawiliście mnie, tchórze. Tak? Takie były pierwsze słowa? Wyrzuty? Nie. Pierwsze słowa były pokój wam. Co to znaczy pokój wam? To znaczy nie wyrzucajcie sobie tego, coście zrobili. Pokój wam. Przestańcie się osądzać. Przecież wam to powiedziałem, że mnie zostawicie. Ale ja nie jestem sam. Ta historia musiała się dokonać. Musieliście mnie zostawić. Ja musiałem wejść w to sam, bo wy nie byliście jeszcze gotowi. A oni mówią, nie, zjawa, nie wierzymy w to. On mówi, dajcie mi coś do jedzenia. Dali mu do jedzenia. Gdyby to był duch, to by to przelatywało przez niego. On to jadł i nikło w jego ciele. I oni mówią, żyje, naprawdę. I zaczęli go obłapywać, ściskać go. Tylko tam w kącie był tak Piotr skulony. I nie miał nawet, nie śmiał nawet oczu podnieść na Jezusa. Jezus przywitał się z wszystkimi. Podszedł do Piotra, mówi, ty słuchaj, Piotra, ty co? Czemu mnie nie witasz? A czemu on go nie witał? Bo on wiedział, że trzy razy się go zaparł. I Chrystus mu mówi, głup tasie, no przecież ci to mówiłem, nie? Jak mówiłeś, że ty ze mną na śmierć i tak dalej, to przecież ci powiedziałem, że się trzy razy mną zaprzesz. No o co ci chodzi teraz? No chodź, przytul się do mnie. I Piotr się przytulił. I wybuchła radość wśród apostołów. I rozmawiali z nim, jedli. A później Jezus odszedł. No i co? Zmieniła się sytuacja apostołów? Już stali się tacy dobrzy, już... Zaczęli głosić Ewangelię? Nie. Drzwi były zamknięte wciąż. Dlaczego? Wiesz dlaczego? Bo usiedli do stołu i mówią, jejku, żyje, naprawdę. A Piotr mówi, tak, żyje. I nagle Piotr mówi, a ja się go trzy razy wyparłem. A uczniowie od razu, właśnie, ty tchórzu, ty taki owaki, żeś się go wyparł. A on od razu zaczął ich atakować. A wy uciekaliście jak zające z ogrójca, ja chociaż walczyłem mieczem. Znowu się zaczęli oskarżać. Po kilku dniach przychodzi Jezus i mówi, co się kłócicie? O co wam chodzi? Pokój wam. I znowu oni radośni. A znowu Jezus odszedł po kilku godzinach. I oni co? I oni wciąż w depresji. Drzwi były zaryglowane ze strachu przed innymi. Wciąż mieli w sercu, sami się potępiali, sami się osądzali, że zdradzili Jezusa. Rozumiesz? Jezus przychodził. Cieszyli się, byli pełni optymizmu. Jezus odchodził. I wpadali w depresję. Do jakiego momentu tak było? Taka huźdawka, sinusoida. Do jakiego momentu? Do jakiego? Jak? Do zesłania Ducha Świętego. Oczywiście. I przyszedł ten moment, kiedy Jezus spełnił obietnicę i zesłał Ducha Świętego. Co to znaczy? To znaczy Bóg nawiązał na nowo pępowinę z człowiekiem. Nawiązał pępowinę z Piotrem i z apostołami. I Piotr mógł wyjść wtedy dopiero, otworzyć drzwi, wyjść na zewnątrz i powiedzieć wszystkim dobrą nowinę. Jaką dobrą nowinę? Że Bóg kocha grzesznika. Bo ty myślisz, to jest twój problem. I ty myślisz, ach, ci apostołowie dostali Ducha Świętego i ich życie się zmieniło, stali się tacy dobrzy. Co ty gadasz? O czym ty mówisz? Patrz na historię Piotra. Patrz na historię Piotra. Był moment, w którym święty Paweł go musiał ochrzanić. Dlaczego? Bo znowu się wyparł Chrystusa. Już nie chcę tego tłumaczyć, co się stało. Bo znowu się wyparł ze strachu Chrystusa. A później Quo Vadis. Czytałeś albo oglądałeś Quo Vadis? Już kończę. Jak to było w Quo Vadis? Neron wyżyna chrześcijan. Uczniowie się zbierają, mówią, Piotr, ty jesteś fundamentem, opoką Kościoła. Ty nie możesz zginąć, bo jak ty zginiesz, zginie Kościół. Piotr mówi, no tak, no macie rację, no, ale co możemy zrobić? No tutaj jest taki chłopiec, on cię przeprowadzi przez góry do innego miasta i tam będziesz, uratujesz Kościół. No tak, chodź chłopczyku, chodź, musimy ratować Kościół. I bierze tego chłopca i idą i mówi sobie w sercu, niech tam chrześcijan wyrzyniają jak świniaki, ale musimy ratować Kościół. Chodź, chłopcze, ratujmy Kościół. Ty myślisz, że jak pies Piotra? Nie. Ja tylko ci pokazuję, co się odbyło w jego wnętrzu.
Co się odbyło? Znowu stchórzył z powodu strachu przed śmiercią, przed byciem zabitym i uciekał jak zając. I co? Idzie przez góry, patrzy, światłość idzie przeciwko niemu, naprzeciwko niego. Patrzy Jezus, Quo vadis Domine, dokąd idziesz, Panie? A Jezus mówi, no wiesz, skoro ty, pierwszy papież Kościoła, pasterz, uciekasz jak zając, pozwalając, żeby wyrzynali jak świniaki chrześcijan, to ja idę umrzeć drugi raz na krzyżu, tym razem w Rzymie. I uwaga! I Piotr miał pępowinę z Bogiem. Miał Ducha Świętego. Dlaczego? Skąd ja to wiem? Bo gdyby nie miał pępowiny z Bogiem, to co powinien w tym momencie zrobić? Co powinien zrobić człowiek honoru? Co robili generałowie Hitlera, kiedy przegrali pod Kurskiem? Co robili ludzie honoru? Pamiętacie, co robili, czy nie? Strzelali sobie w łeb. Bo tak robi człowiek honoru. I Piotr, gdyby był człowiekiem honoru ludzkiego, to poszedłby na najbliższe urwisko, rzucił się głową w dół i powiedział, nie mogę dalej przynosić wstydu Kościołowi. Ale miał pępowinę z Bogiem. I ten Duch Święty powiedział Piotrowi, widzisz, tchórzu, a to był już Piotr, który miał 63 lata. Widzisz, tchórzu, tchórzem zostałeś do końca życia. Ale takiego ciebie chciał mieć Chrystus. Właśnie taką chciał mieć takiego pierwszego papieża. Kto jest ważniejszy? Święty Piotr czy Jan Paweł II? Możesz mi powiedzieć? Ciekawe. Jasne, że święty Piotr jest ważniejszy. I takiego chciał mieć Jezus. Tchórza. I wrócił święty Piotr, bo miał pępowinę z Bogiem. Bo Duch Święty mu powiedział, Bóg ciebie kocha jako tchórza. Bądź spokojny. I Piotr wrócił. Wali do drzwi, otworzyli. Wróciłeś, dlaczego? Widziałem Pana. Widział Pana, chodźcie szybko, słuchamy. Co ci powiedział? Że jesteś mężny, bo wróciłeś, jaki ty jesteś dzielny. Tak ci powiedział, uspokójcie się. Przypomniał mi, że jestem tchórzem. Że was zostawiłem jak owce na rzeź, a sam uciekałem pod pozorem, że chcę ratować Kościół. Kolejny raz się go wyparłem, tak jak wtedy, w tego wieczoru, kiedy go biczowali. Ale on mi pokazał, że on mnie takim kocha, że on mną nie gardzi, że on kocha grzesznika, że on kocha tchórza. I kilka dni później Piotr umiera głową w dół ukrzyżowany. Rozumiesz? Dlaczego Bóg wybrał takiego słabeusza na pierwszego apostoła, na papieża? Wiesz dlaczego? Dlatego, żebyś ty i ty, i ty, i ty, i ja. Żebyś miała pewność, że dla ciebie jest miejsce w Kościele. Bo wysłuchaj, byłby pewien człowiek, który coś zrobił strasznego. Nie wiem, jakiś gwałciciel czy coś. I w końcu mówi, moje życie nie ma sensu, idę się powiesić. Ale ktoś mu powiedział, słuchaj, tam słyszałem, się zbierają chrześcijanie. Oni mają coś dobrego do powiedzenia. Dobra, pójdę wysłuchać, spróbuję, nie zawadzi. I wyobraź sobie, że przychodzi do tej pieczary, gdzie się zbierają chrześcijanie, do takiegoś kościoła i przemawia Piotr. I wyobraź sobie, gdyby Piotr był idealny, nigdy by się nie zaparł Chrystusa, zawsze byłby taki mocny, zawsze wierny, zawsze gorliwy. To co on by mówił? Ten człowiek by wszedł ze sznurem w ręku, a Piotr by stał i mówił, i dlatego musicie być silni, tak jak ja. Nie wolno wam ulegać pokusom, nie wolno wam czynić zła. Zawsze musicie wysilać się, żeby czynić dobro. Tak jak ja, nigdy się Pana nie wyparłem. Były sytuacje trudne, ja z Nim byłem. Byłem z Nim na śmierć, szedłem. I tak, i to, i ja jestem, ja i taki mocny. I tylko mocny, i Ty też musisz być mocny. Bo na tym polega Kościół Chrystusowy, żebyśmy byli wszyscy mocni i nigdy nie grzeszyli. I on by to posłuchał i powiedział, a rozumiem, to już tam widziałem to drzewo, idę, to będzie najlepiej. Bo dla mnie nie ma miejsca w takim kościele. Ale on wchodzi i Piotr mówi, i dlatego odwagi, bracia. Jeśli popełniłeś coś złego, jakąś masakrę, nie wiadomo co, odwagi, Bóg cię kocha. Bóg jest tym, który ciebie kocha z tymi grzechami, z tymi słabościami. A on stoi pod drzwiami i krzyczy, kłamiesz! Bóg nie może kochać takich świń jak ja! A Piotr mówi, spokój się, bracie. Powiem ci swoją historię. I opowiedziałby mu swoją historię. Publicznie. Jak się wypierał Jezusa. Jak uciekał z Rzymu. Zostawiając, żeby wyrzynali jak świniaki jego braci. I wtedy ten człowiek rzuciłby sznur i powiedział, ale numer. Czyli Bóg mnie kocha. Mimo tych świństw, które zrobiłem, Bóg mnie kocha. Ludzie mnie potępiają, ale Bóg mnie kocha i będzie zbawiony. Rozumiesz? I dlatego odwagi. Kończę już. Jezus Chrystus chce nawiązać także z tobą pępowinę. Rozumiesz? Chce także tobie dać pępowinę. Nie chce cię uczynić idealnym. Nie chce, żebyś wychodził stąd i już był przemieniony, bo na to liczysz, rekolekcje trochę mnie poprawią. Nic z tego. To całkiem nie o to chodzi. Możesz powiedzieć, a gdzie Chrystus? Obiecał ksiądz, że tu będzie Chrystus. Ale co by ci to dało, gdyby tu przyszedł fizyczny Chrystus? No pytam się, gdybyś mogła go dotknąć. Gdyby tu stanął fizyczny Chrystus, to jakbyś go dotknęła, to byś wracała do domu w jeszcze gorszym stanie. Dlaczego? Bo byś mówiła, o, ja dotknęłam Chrystusa, bo ja na to zasługuję, a ta moja sąsiadka, taka i owaka, nigdy go nie dotknie, bo jest po prostu nikim. Tu jest coś o wiele ważniejszego. Tu jest to, że Chrystus mówi, chcę ci dać pępowinę. To znaczy, chcę ci dać Ducha Świętego, który nieustannie będzie cię zapewniał, że Bóg cię kocha. Nie wiem, jakie grzechy jeszcze ciebie czekają, rozumiesz? Może nie wiem, co zrobisz. Myślisz, że ciebie już pewne grzechy nie czekają? Uważaj, uważaj. Bo może jeszcze będzie tak, że zabijesz trójkę ludzi. Że otrujesz kogoś. Nie znamy siebie. Ale już ci teraz mówię, Chrystus chce mieć pępowinę z tobą i chce ci dawać Ducha Świętego, aby o każdej porze dnia i nocy ten Duch Święty zapewniał ciebie, że Bóg ciebie kocha. Jakiekolwiek grzechy popełnisz, może odejdziesz z kościoła, staniesz się, nie wiem, jakimś sekciarzem albo coś i będziesz niszczyć kościół. Ale jest ważne, żebyś pozwolił. Pozwolił Chrystusowi nawiązać tę pępowinę z tobą. Żeby Duch Święty mógł zapewniać zawsze, że On ciebie kocha. W jakiejkolwiek będziesz sytuacji, bo to nieprawda, że Duch Święty kocha tylko rzymskokatolików. Nieprawda. I dlatego jednym ze sposobów tej pępowiny jest spowiedź święta. Proboszcz jest tam z tyłu w konfesjonale. I dlatego odwagi. Może masz jakieś grzechy, których nie wyznałaś nigdy. Przez wiele lat po prostu nie miałaś takiej odwagi. Bo bałaś się, co powie ten ksiądz. Sama siebie potępiałaś. Dzisiaj Chrystus chce nawiązać pępowinę z tobą. Chce dać ci Ducha Świętego, który powie ci, ale ja ciebie kocham z tym grzechem. Ale przecież tyle komunii świętokradzkich było. Jezu, tak się zeszmaciłam. A Chrystus powie, nieprawda. Jesteś słaba. Jesteś owieczką, która ma cztery kopytka połamane. Ja ciebie kocham jako owieczkę. I wiecie, co robi pasterz dobry? Z owieczką, która ma cztery kopytka połamane? Bierze ją na swoje ramiona. I ją zanosi tam, gdzie trzeba. I Chrystus to samo chce z tobą zrobić. Bez żadnych wypomnień, bez żadnych pretensji, bez żadnego przypominania ci grzechów, bez żadnego mówienia, no ale mogłaś się postarać, mogłeś. Nie, Chrystus chce ci dać pępowinę. Chce ci dać tego Ducha Świętego. Może nie przystąpisz do spowiedzi, nie wiem, bo jest już w ogóle, za chwilę będzie kolejna nauka ósmej, ale jest ważne, żebyś wyszedł stąd, dając odpowiedź. Chcesz mieć tą pępowinę, czy nie? Jak wyjdziesz stąd, mówiąc, ale ja nie wiem do końca. Straciłeś tą naukę. Lepiej wyjść, powiedzieć, nie, nie chcę. Wtedy nie straciłeś tej nauki. Ci, którzy wyjdą i powiedzą konkretnie, ci, którzy powiedzą tak i ci, którzy powiedzą nie, wygrali tą naukę. Ci, którzy wyjdą mówiąc, co mnie to obchodzi? Nie wiem, nie interesuje mnie. Stracili tę naukę. Stracili to spotkanie z Chrystusem. Odwagi. Dzisiaj to był centralny dzień rekolekcji. Jutro jest szczytowy dzień rekolekcji. Więc jest jeszcze szansa, żebyście zaprosili kogoś, kto się nie dał zaprosić. Odwagi. Powstańmy, pomodlimy się. Dziękuję Ci, Panie, za Twoje miłosierdzie. Dziękuję Ci za to, że walczysz o nas. Dziękuję Ci za to, że jako owieczki z połamanymi czterema kopytkami Ty przyszedłeś na świat, aby każdego i każdą z nas wziąć osobno na swoje ramiona. Proszę Ciebie o to, abyś pomagał teraz tym siostrom i braciom. Żebyś dał im też odwagę dać odpowiedź konkretną co do tej pępowiny. Proszę za tych, którzy walczą, teraz mają wewnętrzną walkę, czy pójść do spowiedzi, czy nie, czy wyznać te grzechy, których może nie wyznawali wiele lat, żebyś im pomagał. O to wszystko prosimy za przyczyną Dziewicy Maryi. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.